Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Sterczewski, podcast społeczny Lokacje. Jeśli siedzimy w domu, to kupujmy lokalnie. W czasie pandemii powinniśmy trzymać się razem i wspierać lokalnych przedsiębiorców. A jeśli ktoś nie może usiąść na miejscu bez kawy, nic straconego. Są na to sposoby. Cały czas lokalnie działają dwie inicjatywy z kawą jako bardzo ważnym środkiem do życia. Można powiedzieć towarem pierwszej potrzeby. Kafe Rozrusznik serwuje kawę na wynos, a z dowozem po Wrocławiu jeździ Złóżto, dowożąc pod drzwi śniadania i kawę. Wystarczy złożyć zamówienie na kawę i bajgla, a zostanie ono przywiezione pod wskazany adres. Jeśli ktoś jednak sam parzy sobie czarny napój, może zakupić ziarna, czy to z Rozrusznika, czy na przykład spalarni Czarny Deszcz. O tej społecznej potrzebie kawy, a przede wszystkim o dostosowaniu się do środowiska rozmawiałem z Dorotą Radwańską z Kafe Rozrusznik. Jest to jedna z pierwszych kawiarni speciality we Wrocławiu, prowadzona przez Dorotę i Piotra Kucharskiego. Od początku za cel obrazić sobie jakość produktu, zaangażowanie ludzi, którzy go tworzą i niepowtarzalną atmosferę. Jeśli leży Wam na sercu los lokalnych kawiarni, takich jak Kafe Rozrusznik na przykład, to sprawdzajcie, jak działa Kafe Rozrusznik i inne Wasze ulubione miejscówki, jak bezpiecznie można stamtąd zabrać kawkę. Zobaczcie, jakie ziarno oferuje równie lokalny Czarny Deszcz, który koordynuje także akcję zawieszonej kawy dla najbardziej potrzebujących miejsc we Wrocławiu. Jest jeszcze Złóżto, nowa inicjatywa na dowóz Rozrusznika i Ewcy, twórczyni bajgli przetworów. Na dowóz oferują bajgle prosto z pieca, pasty w słoikach i magiczne dodatki w postaci kiszonek i warzyw oraz kawę czarną, już zaparzoną, która ze szczelnego termosu pod Waszymi drzwiami będzie nalewana prosto do kubka. Z Dorotą Radwańską rozmawiamy o kafe Rozrusznik, o jego bywalcach i o ekologii. W jaki sposób kawiarnie mogą zrobić coś dobrego dla świata.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Kafe Rozrusznik jest na nadodrzu od 7 lat i właściwie jest to jedna z pierwszych kawiarni proponująca speciality coffee oraz alternatywy. Znaczy jakby to jest tak zwana trzecia fala kawowa, która przyszła do nas z krajów skandynawskich, czyli zaczęliśmy używać jaśniejszego ziarna i zaczęliśmy pić kawy przelewowe, typu dripy, areopresy, chemeksy i tego typu historię. Myślę, że to była taka też potrzeba Polski i małych, fajnych miejsc do tego, żeby ludzie zaczęli pić dobrą kawę, nie tylko parzoną i włoską, bardzo przepaloną i tak dalej, więc myślę, że to się wzięło stąd, że kawa po prostu ma służyć ludziom i dawać dużo szczęścia, dlatego to poszło w tę stronę zwyczajnie. Właśnie Rozrusznik jest jakby takim dosyć specyficznym miejscem, dlatego że jakby przychodzi bardzo sporo klientów, którzy dużo wiedzą o kawie. I oni przychodzą na bardzo konkretne espresso, na bardzo konkretnego dripa i tak dalej. I mam wrażenie, że to są ludzie, którzy już są jakby wyedukowani w temacie. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy po prostu przychodzą tu jak troszeczkę do domu, żeby sobie odpocząć, wypić kawę i zwykle biorą kawę taką, której się nauczyli pić przed laty. My też się nie wzbraniamy ku temu, żeby nie parzyć Amerykanów, czy nie robić kawy z mlekiem, ponieważ jakby, nie wiem, ja uważam, że każdy powinien pić taką kawę, jaką lubi. Przychodzą mieszkańcy, przychodzą lokalni, ale przychodzą też klienci, którzy jakby wiedzą, nie? Ja nie mam też takiego typu, że któryś bardziej lubię, któryś nie. Natomiast jakby uważam, że to jest takie miejsce dla każdego właśnie, nie? Że nie dość, że jest super atmosfera, fajni ludzie, to jeszcze można się napić dobrej kawy. Jakby uważam, że jakość i to, co proponujemy, jest bardzo wysoka i to się zawsze obroni, ale też pamiętamy o tych ziomeczkach, którzy po prostu przychodzą z nami porozmawiać, nie? Którzy przychodzą jakby niekoniecznie na kawę, ale na przykład do baristy, co się też bardzo często zdarza, więc jakby i atmosfera, i muzyka, i kwiaty, i wszystko inne tworzy to, co właśnie jest dla nas Kafe Rozrusznikiem. Na zewnątrz mamy ogródek, pierwszy raz właśnie od strony ulicy, który bardzo, bardzo ładnie pracował właśnie w te upalne dni i naprawdę super było patrzeć, jak ludzie przychodzą całymi rodzinami i siedzą na zewnątrz, popijając kawkę. Jeśli chodzi o nadodrze, to ja generalnie mam taki pomysł, że nadodrze jest jedną z fajniejszych dzielnic we Wrocławiu. Sama mieszkam obok, więc mam 3 sekundy do pracy, dlatego też ten Rozrusznik jest takim trochę drugim domem. No i szczerze powiedziawszy, na nadodrzu jest wszystko. jest naprawdę super miejsca, super dobre jedzenie. Obok niedawno otworzyli się sąsiedzi z Oda Bistro. Mam nadzieję, że dołączą do specjałów. Więc naprawdę przynajmniej ta Cybulskiego robi się taka bardzo żywa. Bardzo też chcielibyśmy, żeby ta ulica jakby żyła tym takim tętnem i radością swoją. No i cała reszta innych lokalów, które też biorą udział w specjalnych nad Odrze i wydaje mi się, że taki spacer ponad Odrzu to jest jakby historycznie i kulturowo i właśnie gastronomicznie bardzo, bardzo dobry punkt. Tak, jakby całe nad Odrze, nie? Na mapie Wrocławia. Czy ja też myślę sobie o tym w ten sposób, że jakby miejsca to jest jedno, a ludzie to jest jakby drugie i nie ma miejsca bez ludzi. Dlatego ja uważam, że po prostu to, co możemy zrobić, to jakby zjednoczyć się w jakiejś takiej super atmosferze, a uważam, że na Cybulskiego jest przecudowna atmosfera, bo wszyscy przychodzą na kawę, myjemy u nich i jakby bardzo się lubimy po sąsiedzku. Jeśli jakby złączymy tą siłę i zaproponujemy ludziom coś, co może jakby wyjść na ulicę. Mamy też pomysł jakby na przyszły rok, żeby zrobić taki super fest ulicy na jeden dzień, gdyby się udało zamknąć ją i po prostu wyjść przed lokal, zrobić z tego duże wydarzenie i tak dalej. Myślę, że pomysłów jest bardzo dużo, nie? Natomiast na pewno nie szłabym i nigdy nie chciałabym iść w taką stronę, że jest jakby jakaś rywalizacja i coś takiego. Jakby uważam, że to, co mamy, czym jest siła, to właśnie jest taka troszeczkę społeczność też samych właścicieli i ludzi, którzy pracują w tych lokalach tutaj na Nadodrzu. A uważam, że to jakby idzie w bardzo dobrą stronę i to się musi udać.
Lokacje, miejsca spotkań.
Kto zbudował klimat? No, to jest bardzo odpowiedzialne, nie? Odpowiedź na takie pytanie jest dosyć... Ja nie chcę tutaj strzelać i trafiać, kto to zbudował. Nie wiem, no jakby od zawsze pamiętam Narożnik jako taką na przykład bardzo lokalną knajpę, w której można wejść w kapciach i napić się piwa, zjeść frytki i to jest dla mnie takie bardzo lokalne. To bardzo mi przypomina jakby czasy, kiedy, nie wiem, byłam dzieckiem i moi rodzice schodzili na dół spotkać się z sąsiadami. Myślę, że też Rozrusznik też jest tego typu historią, bo mamy na przykład kilku sąsiadów, którzy pukają do naszych drzwi zaraz po 7:00 i jeszcze są w piżamach, wypijają espresso i dopiero wracają jakby do swoich, do zaczęcia jakby funkcjonowania podczas dnia. Nie wiem, no wydaje mi się, że sporo miejsc, nie? Że o każdym miejscu można coś powiedzieć. Ostatnio też Tacos Locos tutaj, sąsiedzi zza rogu. Też wydaje mi się Odrapany, którzy też jakby są od niedawna, robią super roboty. Ta Mewa, która po prostu towarzyszy tutaj wszystkim od czasów studiów, czy od momentu, kiedy przyjechali do Wrocławia. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jest z czego wybierać, dlatego że zaczynając od takich barów mlecznych, typu właśnie Życie Studenckie i tak dalej, kończymy na przykład na bardzo wykwintnych restauracjach i to jest naprawdę super. Oprócz tego masę murali, rzeki, parki i generalnie wszystko.
Parki
oraz karki. Tak, ale to jest tak, to też trzeba przyznać, że no jest tu dosyć specyficznie, nie? Że jakby jest masa też takich lokalnych, że tak powiem, pijaczków, z którymi zwyczajnie trzeba się zaprzyjaźnić. Jeśli to się udaje, to żyje się z nimi naprawdę spoko, ale no jest też sporo takich momentów na Nadodrzu jeszcze niewyprostowanych. Nie, no ale cóż. Czy ja myślę, że to zawsze jest ciekawe o tyle, że jakby nagle się uruchamiają ludzie, którzy po prostu nie przychodzą na co dzień. Nie, i to jest taki moment, kiedy proponuje się właśnie jakiś tam zestaw, on jest super powtarzalny i tak dalej i nagle przyjeżdżają jakby ludzie z całego miasta, że jakby to się tak bardzo, bardzo organizuje wtedy w jednym miejscu. To wszystko jest takie mega spięte. No, wiadomo, że dla nas to wymaga bardzo dużo, dużo pracy i energii, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, że te wszystkie koncerty i tak dalej, Noce nad Odrza, to zawsze jest taki, no troszeczkę taki właśnie festyn, nie? Ja bym też to właśnie chciała brać w takich właśnie jakby ryzach festu, niż jakiejś właśnie takiej współczesnej formy określania tego wszystkiego, dlatego że jakby moja fascynacja latami 80. i 70., w których jakby utrzymuję styl rozrusznika cały czas, jest jakby cały czas pcha mnie do tego, żeby proponować ludziom właśnie tego typu rzeczy jak wuzetki, karpatki, jakby czarną kawę, którą pamiętamy gdzieś tam sprzed lat, aczkolwiek to jest super dobrej jakości. Mi się strasznie podoba, że to jakby świat leci gdzieś tam w przód, a jakby my troszeczkę się zatrzymaliśmy w tym klimacie. I właśnie takie, to jest super, że na przykład ludzie przyjeżdżając na, czy tam odwiedzając nas i inne lokale właśnie na tych takich specjałach nad Odrze, widzą każdy lokal po jakby, że widzą te różnice, nie? Że w jednym dniu mogą na przykład zobaczyć kilkanaście lokali jednego dnia, co wydaje mi się daje taki totalny obraz nad Odrze, jakie ono jest różne, jakie ono jest bogate, nie? To jest naprawdę fajne. Tak, my robimy całą masę wydarzeń, dlatego że jakby jasne, kawa to jest jedna historia, ale druga historia jest taka, że ja na przykład spędzam w rozruszniku bardzo dużo czasu i jakby uważam też, że w moim przypadku to nie jest jakby praca, ale to jest bardziej styl życia, więc traktuję to jak drugi dom i muszę sobie też zapewnić fajne historie w życiu, tak? No, dlatego też jesteśmy bardzo, bardzo otwarci i robimy koncerty, robimy wystawy, robimy, ostatnio na przykład mieliśmy slow dating, co było bardzo ciekawym wydarzeniem, tak. No właśnie to jest taka jakby odwrotność od speed dating. Tak. Trzeba było rozmawiać, był wykład, taki bardzo profesjonalny wykład pani psycholog, która się zajmuje związkami, partnerstwem i było bardzo, bardzo niedużo osób, oni mieli przygotowany klimacik i potem odpowiadali sobie na różne pytania, które losowali bardzo, bardzo sympatycznie. Ostatnio mieliśmy też migawki z Wrocławia, czyli opowieści dla głuchych. Bardzo też, bardzo ciekawe muzyczno, jakby z jednej strony muzyka, z drugiej strony miganie różnych opowieści plus warsztaty. Teraz w sobotę robimy akcję dla zwierząt ze schroniska. Myślę, że no jakby to są takie rzeczy, które są bardzo nam bliskie zwyczajnie i dlaczego ich nie robić, nie? Znaczy ja przyznaję szczerze, że na początku było tak, że sąsiedzi się bardzo jakby bardzo się tak denerwowali na to, że w ogóle jest coś nowego, że w ogóle ludzie przychodzą, że oni stoją na tych chodnikach i tak dalej. Natomiast to nie trwało za długo, ponieważ jakby widzę, że coraz więcej sąsiadów, zwłaszcza takiej starszej daty, którzy przychodzą i mówią, jak super, w ogóle róbcie. Nasz sąsiad z tyłu, który jeździ na wózku, jest totalnie przeszczęśliwy, kiedy robimy jakieś imprezy i zawsze przychodzi i mówi, róbcie, dużo ludzi, jest fajnie i tak dalej. Także myślę, że jakby to jest taki też punkt, w którym się nie zatrzymamy, nie? Że jakby robimy chleby, robimy różne wydarzenia związane jakby z gastronomią, z ciastami, z kawą, cuppingi i tego typu rzeczy, ale robimy też rzeczy, które no jakby są troszeczkę w opozycji do gastronomii, a jednak są bardzo ciekawe. Po co tutaj przyjść? No przede wszystkim przyjść po super atmosferę, po bardzo dobrą kawę. Można przyjść z komputerem i troszeczkę sobie popracować. Bardzo wiele ludzi, co bardzo mi się podoba, przychodzi z książką i przy kawce sobie czyta tą książkę. Można zagrać w gry, można posłuchać winyli, można porozmawiać z baristą. Wydaje mi się, że jakby jest cały wachlarz do tego, żeby bardzo przyjemnie spędzić ten dzień.
Lokacje, miejsca społeczne.
Rozmawiam z Dorotą Radwańską z Wrocławskiej Kafe Rozrusznik. Pierwsza część rozmowy, która za nami, odbyła się półtora roku temu, na jesień 2018 roku, z racji odbywającej się wtedy imprezy gastronomicznej specjały na Odrze. Drugi raz z Dorotą spotkałem się, nie wiem ile to było czasu przed epidemią. Wiem, że jeszcze można było spotykać się w kawiarniach, ale już były trudności z bardziej strategicznymi zapasami, typu mąka albo ryż. W Dzień Ziemi, ten teraz weekend 20 kwietnia, miało odbyć się ekologiczne wydarzenie na Odrze. robiłem wywiad do Nadorzeńskiego Spaceru, który opowiadać miał o tym, jak gastronomia i inne miejsca z osiedla radzą sobie z tematem Zero Waste. A tak się składa, że u Doroty w Rozruszniku zawsze wiele się działo, także w tym ekologicznym temacie. I bardzo dużo się wtedy nauczyłem podczas tej rozmowy, która przed nami za chwilę. Ale teraz tego szczególnie brakuje. Nie można po prostu posiedzieć z kawą w kawiarni wśród ludzi i miejskiego życia. A pamiętajmy, że nie chodziło tylko o wygodę czy hipsterskie fanaberie. Przykład Cafe Rozrusznik pokazuje, jak miejsca z kawą mogą być istotne dla całego osiedla oraz w jaki sposób mała gastronomia może dbać o cały świat, inspirować kolejnych ludzi i wprowadzać ożywcze rozwiązania. Przed nami druga część wywiadu z Dorotą Radwańską z Nadodrza, z Cafe Rozrusznik, o tym, jak kawiarnia może wprowadzać zasady ekologii z naturalnego biegu swojego funkcjonowania. I o tym, co lokalnego możemy zrobić dla świata i dla ludzi, z którymi spotkamy się przy kawie.
Lokacje łączą społeczności.
Wydaje mi się, że robimy dużo, aczkolwiek to, jakby to nie jest ogromna skala. Natomiast to, co możemy, to robimy i ja staram się jakby walczyć też o to, żeby każdy barista, który stoi za barem, jakby przedłużał tą ideę. Nie, nie że tylko ja jakby i cisnę i krzyczę i tak dalej, ale jakby uważam, że właśnie ciągle to powtarzam, że odpowiedzialność gastronomii w tym nurcie jest bardzo wysoka i że tak naprawdę to my jakby nadajemy sens tym trendom, które się dzieją, nie? Jeżeli promujemy coś na wynos, to ludzie to po prostu biorą, bo fajnie jest chodzić po ulicach z kawą na wynos. Więc zaczęliśmy tak mocno działać, myślę, że z półtorej roku temu, podczas akcji Poproszę bez rurki, czyli jakby szukając różnych zamienników. I jakby, nie wiem, do mnie to dotarło tak bardzo osobiście, że to ma ogromny wpływ na to, co robimy i że ta każda rurka, która tak naprawdę nigdy się nie rozłoży, ma gdzieś takie zaplecze, które ja noszę na plecach i ja tego zwyczajnie nie chciałam, nie? Dlatego jakby szukaliśmy rurek, próbowaliśmy papierowych, próbowaliśmy metalowych, próbowaliśmy jakichś makaronowych. Natomiast koniec końców ja jakby uznałam, że nie ma takiego napoju na świecie, którego nie da się wypić po prostu ustami. Więc zaczęłam promować jakby tą akcję, przedłużając tą akcję Poproszę bez rurki, czyli w ogóle nie używamy rurki, czyli pozbywamy się pewnego nawyku, który został nam przyniesiony skądś, a on jest zupełnie niepotrzebny. Więc jakby jest to moda i też fajnie jest nie używać rurki. Fajnie, jeżeli miejsca mają jakby zastępcze rurki, które są biodegradalne i tak dalej, natomiast dla mnie to jest kolejny śmieć, który jest stuprocentowo niepotrzebny. Więc od tego się zaczęło. Później przestaliśmy używać plastikowych kubków na wynos, zamieniliśmy je na papierowe, więc była jakby kolejna historia, bo wszystko się tyczy jakby tego, że jedną rzeczą jest wprowadzanie w gastronomii, w środku, w lokalu tych wszystkich historii, a druga rzecz to jest odbiór klienta. I to jest bardzo trudna historia, bo to jest jakby edukacja od podstaw wszystkiego, ponieważ ludzie lubią pić z rurki, są do tego nauczeni i tak dalej. I trudno jest mówić 2000 razy dziennie komuś, że ma piękne usta i może nimi się napić wszystkiego. Ludzie się często obrażali, często jakby byli jakby zszokowani tym, że jak można prowadzić gastronomię bez rurki, czy tam bez właśnie naczynia na wynos, które jest przeźroczyste, co jakby latem daje bardzo wizualny obrazek, nie? Że ma się kawę z mlekiem, na górę się wylewa espresso, są kostki lodu i to wszystko widać. Natomiast w papierowej obudowie tego nie widać. Tylko to jest jakby, ja zaczęłam sobie zadawać też pytanie i opowiadać o tym mojemu wspólnikowi i moim baristom, że jakby o co walczymy? O wygodę jednostki i to, żeby miał ładnie coś podane, czy jakby idąc dalej o właśnie o środowisko i bycie bardziej przyjaznym temu wszystkiemu. Więc ja to po prostu ucinałam i z różnymi jakby efektami się spotykałam, ale jakby twardo w to idziemy, więc no tak, no myślę, że dalej będziemy to promować. Więc najpierw rurki, później opakowania, później mieliśmy taki moment, że ja chciałam absolutnie zaprzestać dawania pokrywek do kubków na wynos. No jednak to nie spotkało się z dobrym odbiorem, dlatego że ludzie... Większość ludzi wciąż, uważam, bierze tą pokrywkę na kubeczek, bo tak. Ale są też ludzie, którzy właśnie, nie wiem, mają blisko siebie małe dziecko, jadą autem, co jest wtedy zrozumiałe. Dlatego też wybraliśmy firmę, która dostarczy nam biodegradalne pokrywki. Natomiast tu jest też cała historia a propos tego, że oprócz tego, że je mamy, to otwieramy kolejny stopień edukacji klienta, czyli
kolejny front walki.
Tak, kolejny front walki pod tytułem, że biodegradalne opakowania świetnie brzmią i wspaniale jest ich używać. Natomiast one się nie rozłożą, kiedy nie zostaną wrzucone do kompostownika. I pytanie, gdzie we Wrocławiu jest kompostownik? Więc to jest super trudne. Niestety wygląda to wciąż jak plastik, mimo że jest podpisane, że jest z innych materiałów robione. Ludzie nie widzą tego, nie odróżniają plastiku od takiego wieczka biodegradalnego, dlatego wyrzucają go do plastiku. Więc historia jakby się zamyka i znowu jakby to jest nierozkładalne tak naprawdę. Więc edukacja każdego, kto przychodzi i bierze taką pokrywkę, że to jest biodegradalne, że najlepiej wrzucić to do kompostownika, jeśli nie, to do zmieszanych, albo do czegoś, co jakby generuje ciepło i jest w stanie się rozłożyć. Widzę, że na rynku jest coraz więcej miejsc i super, które idą właśnie w tą stronę, że opakowania są biodegradalne, natomiast klient nie dostaje informacji, że one takie są. W związku z tym popełniamy największy błąd i jakby wszystko ląduje do jednej rzeczy. Też dużą inspiracją była dla mnie Sylwia Majcher, jeśli dobrze pamiętam, musimy to sprawdzić, która miała u nas dyskusję latem i promowała swoją książkę i ona jakby zwróciła właśnie uwagę, ona powiedziała, że jakby kawiarnie są nazywane zero waste'owymi z różnych powodów, głównie z medialnych powodów, natomiast są takie trzy bardzo twarde rzeczy, od których kawiarnie zero waste powinny zacząć i to jest przede wszystkim segregacja śmieci, które podobno w Polsce bardzo mało segregujemy śmieci i do końca roku musimy to jakby wyrównać i naprawić, więc Sylwia właśnie teraz jest w takim momencie, kiedy jakby namawia wszystkich do tego, żeby segregować śmieci, co niestety w gastronomii jest bardzo popularne, nie segregowanie śmieci. Więc segregacja śmieci, nieużywanie plastiku bądź zmniejszanie plastiku i trzecia sytuacja, woda z kranu. I to były takie trzy rzeczy dla Sylwii, które jakby... I my na wszystko odpowiedzieliśmy tak. I ona była w szoku. I ona powiedziała, wow, jesteś najbardziej zero waste'ową kawiarnią, jaką mamy. No i zaczęliśmy rozmawiać. No, wody z kranu się nie boimy, dlatego że woda z kranu jest badana codziennie w każdym właściwie mieście. I jakby jest, oczywiście, jeżeli klient chce, to dajemy też wodę z filtra. Natomiast woda jest u nas rozdawana, nie sprzedawana. I to jest, no to jest też ważne jakby dla mnie. Ograniczenie plastiku to jest tak, kolejne. Na rzecz, segregacja śmieci. Robimy teraz takie akcje. Przez ponad pół roku mieliśmy akcję, że ludzie zbierali pieczątki na karnecik taki papierowy i w zamian nie dostawali darmowej kawy, ale dostawali kubek, który był zrobiony z fusów po kawie, taki utwardzany kubek wielorazowy. Bardzo często też namawiamy swoich klientów do tego, żeby właśnie używali kubków wielorazowych. Jeżeli codziennie do nas przychodzą i jakby rozpoznajemy ich w jakikolwiek sposób, to zaczyna się jakby inny sposób jakby rozmowy, że traktujemy go jako już troszeczkę swojego członka tej naszej społeczności, naszej ekipy i jakby staramy się wiele zrobić, żeby albo właśnie nosił kubek ze sobą wielorazowy, albo tak naprawdę jakikolwiek kubek. Wtedy dajemy zniżkę też naszym gościom, jeżeli to robią. Chodzi też o takie wyrobienie nawyków zwyczajnie. Bardzo często też jest tak, że ludzie na przykład przychodzą i mówią, a poproszę kawę na wynos, a siedzą na miejscu. Znamy też takie osoby. Wypijają tą kawę przy nas i oddają kubek, który jakby już jest... Nie da się go umyć i musi pójść do śmieci, więc zaczęła się dyskusja a propos tego, ok, jeśli masz 5 minut, to usiądź, jeśli nie zdążysz wypić tej kawy, to my ci damy ci wtedy kubek taki jednorazowy. Ostatnio też jest historia taka, że ja bym bardzo chciała odejść od takiego romantyzmu kawowego, który jakby mówi o tym, że kawa nie może stać w tym i w tamtym i tak dalej, bo to jest kolejna historia o rzeczach, które nie są super ważne. Znaczy one są ważne dla kawy i jasne, że jakby nie tracimy na jakości, natomiast mam taki pomysł, żeby wprowadzić słoiki, z którymi klient może wrócić i dosypać sobie do nich po prostu ziarno, żeby nie kupować opakowań. Niestety pracujemy w takiej branży, gdzie opakowanie kawy, nie dość, że idziemy jakby palarnie idą za pewną modą, w której nie dość, że jest opakowanie kawowe, to opakowanie jest z zipem i z wentylem, który powoduje, że kawa oddycha i tak powinna być przechowywana. Natomiast między dwoma ściankami tych opakowań jest klej, który powoduje, że to opakowanie nie jest recyklingowane. Dlatego też ja sobie pomyślałam o takich klientach, którzy jakby są stałymi klientami i wiem, że piją kawy dużo, czyli jakby przychodzą powiedzmy kilka razy w tygodniu po nową paczkę i zachęcam ich do tego, żeby albo wracali ze swoją paczką i my napełniamy im paczkę po prostu odpowiednią ilością ziarna.
Tak osobiście, dlaczego tobie na tym zależy? Dlaczego ta kwestia jest dla ciebie po prostu istotna?
Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu sami niszczymy to wszystko, co mamy, nie? Co dostaliśmy. Skoro się urodziliśmy, mamy super ciała, jesteśmy inteligentni, możemy mieć dobre życie, to po prostu to wykorzystajmy. Natomiast uważam, że przez ostatnie 20 lat, przez pewne mody, typu właśnie reklamówki jednorazowe i wszystkie te rzeczy, które przyszły za sprawą jakby takiego konsumpcjonizmu, że wszystko jest szybko i to wszystko można dotknąć i wywalić, jakby wiele nabroiliśmy, nie, w tym świecie. Nie wiem, jakoś mnie to tak, no mnie to tak osobiście mnie to dotyka, jak widzę obrazy. Niestety teraz żyjemy w takim czasie bardzo niepewnym i jakby nie wiemy, czy co nas zabije, czy katastrofa klimatyczna, czy wirusy i tak dalej. Więc z jednej strony można się łamać, można jakby stać w kontrze z tym, a z drugiej strony, no jeśli możemy, to róbmy małymi kroczkami dobre rzeczy. No.
Lokacje. Audycja społeczna.